Witam serdecznie, zapraszamy na Unię bez tajemnic, jak zwykle w sobotę po godzinie 13.30. Ekspresowym tempem przenosimy się do Parlamentu Europejskiego, gdzie jest poseł Danuta Jazłowiecka, przedstawicielka Europejskiej Partii Ludowej wraz z gościem. I co najważniejsze, będziemy mówili o tym, co wydarzyło się bardzo ważnego dla polskiej kinematografii w tym tygodniu.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa z naszym gościem. Jest nim pan Bohdan Zdrojewski, jeszcze do niedawna minister kultury, a dzisiaj eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego, osoba, która pracuje w Komisji Kultury, a więc całe swoje doświadczenie, dorobek w tym kierunku związany będzie tutaj dzielił z Europejczykami.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam Opole.
Dziś, pani poseł, będziemy rozmawiali na temat bardzo ważnego wydarzenia, tak jak już wspomniałem, ponieważ co roku rozmawiamy o nagrodzie Lux Prize. Tym razem będziemy chwalić naszą polską kinematografię, a w zasadzie również będziemy chwalić europosłów, którzy właśnie zagłosowali za naszym filmem.
Bardzo ważne, że to rzeczywiście znakomity film, bo trudniej jest walczyć, znając konkurencję, o nagrodę dla filmu, który jest albo przeciętny, albo gorszy od konkurencji. Tym razem byliśmy w 100% przekonani, że walczymy o film najlepszy, najdoskonalszy, dzieło rzeczywiście absolutnie wybitne, świetnie zrealizowane, z świetnymi zdjęciami, z świetną scenografią, świetną muzyką, świetnym montażem, znakomitym scenariuszem. To wszystko składało się na coś, co wymagało rzeczywiście obrony, na w pewnym momencie poparcia. To rzeczywiście się udało. Pierwszy polski film uzyskuje nagrodę Lux.
Tak, i to jest zdumiewające, że film, który został zrealizowany tak prostymi środkami, najprostszymi, jakie tylko można było zastosować, a jednak tymi prostymi środkami potrafił wydobyć, pokazać problem i w taki właśnie piękny sposób.
Tak, to prawda. Natomiast skromność tych środków wymaga mistrzostwa reżyserskiego. I też świetnej gry aktorskiej. Mieliśmy tutaj dwie aktorki dwóch różnych pokoleń, średniego i najmłodszego. I rzeczywiście patrząc na grę na przykład Agaty Kuleszy, wiemy, że polska szkoła aktorska to jest coś niezwykle ważnego, niezwykle istotnego. No pozdrawiamy panią Agatę Kuleszę także przy okazji tej nagrody.
I szkoły też.
I szkoły
polskie.
Też.
Drodzy Państwo, zapytam teraz o sam odbiór europosłów, bo mieli Państwo na pewno okazję porozmawiać się z osobami, które ten film widziały. Co ich ujęło w tym filmie?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że głosowanie odbywa się nie na sali plenarnej, tylko wymaga po prostu wejścia na określoną aplikację strony internetowej. Uprawnienia do tego głosowania mają wyłącznie eurodeputowani. W związku z tym trzeba ich zachęcić do, po pierwsze, zainteresowania się filmami, które zostały nominowane do tej finalnej trójki, bo przypomnę, że nominowanie do tej finalnej trójki odbywa się poza parlamentem. Jest to specjalny jury, który wybiera najpierw dziesiątkę z blisko 30 filmów, potem wybiera trójkę, przekazuje już ten swój wybór eurodeputowanym i oni w internecie głosują. I trzeba pamiętać, że zainteresowanie tym głosowaniem bywa różne, bo różne są filmy, różna jest konkurencja. Od czasu do czasu zaledwie 100 eurodeputowanych zagłosuje, innym razem około 300. Natomiast teraz to, co było bardzo ważne, to konkurencja. Był film francuski, był film słoweński, zresztą bardzo ciekawy obraz. I była właśnie Ida Pawlikowskiego. Ja obejrzałem prawie wszystkie 10 filmów, bez chyba jednego. Obejrzałem także te filmy, które nie zostały do tej dziesiątki nominowane. Oglądałem oczywiście tą finalną trójkę i byłem przekonany, że Ida jest rzeczywiście filmem najlepszym. Prezentacje były zarówno w Bozar w Brukseli, jak i również w samym parlamencie. W związku z tym każdy miał możliwość obejrzenia wszystkich nominowanych i rzeczywiście ten odbiór, który był, był zawsze dość jednoznaczny. Co ważne, od lewej do prawej strony sceny politycznej. A więc film nie dzielił politycznie eurodeputowanych, wręcz odwrotnie łączył i w jakimś sensie się zauroczył.
Co jest też szalenie cenne w tym całym projekcie, jakim jest Nagroda Lux Film, to fakt, że filmy są prezentowane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. To jest szalenie istotne, dlatego że jest to fantastyczna promocja dzieł europejskich. My wciąż jesteśmy zalewani filmami, produkcją amerykańską. A tutaj jest okazja, doskonała okazja, żeby pokazać bardzo ciekawe filmy, filmy europejskie i pokazać je we wszystkich krajach członkowskich. Także to jest też cenna inicjatywa, to jest inicjatywa pani Doris Pack, wieloletniej przewodniczącej Komisji Kultury w Parlamencie Europejskim. W tym roku była 8. już edycja i każdego roku coraz większym zainteresowaniem ten konkurs się cieszy.
Panie pośle, mam takie zapytanie teraz dotyczące właśnie polskiej kinematografii, bo ten rok był dosyć wyjątkowy. To nie tylko Ida, która teraz ma szansę nawet prawdopodobnie na jeszcze inne bardzo ważne nagrody, natomiast możemy powiedzieć, że polskie kino nabrało takiego wiatru w żagle i jest to widoczne w tym roku w szczególności. Między innymi mówię tutaj o filmie, który ostatnio osiągnął granicę
Bogowie,
2 milionów.
Tak.
Tak właśnie. Czy widzi pan szansę na to, że teraz to polskie kino zaistnieje mocniej na tej arenie międzynarodowej?
Do siły polskiego filmu lat 70. do tej także nieco dawniejszej polskiej szkoły filmowej jeszcze nam trochę brakuje. Wtedy konkurowaliśmy przecież z takimi potęgami jak kinematografia włoska, czyli Fellini, Antonioni, Visconti. Dziś pojedynczymi obrazami rzeczywiście jesteśmy w stanie zachwycić recenzentów, także publiczność. To, co mnie bardzo interesuje, bardzo dla mnie było ważne także jako ministra kultury, prowadziłem bardzo aktywną politykę w dziedzinie upowszechniania filmu, a także edukowania najmłodszego pokolenia do filmu. Stąd Filmoteka Narodowa, która trafiła do szkół, nazywana już Filmoteką Szkolną. Stąd też różnego rodzaju pokazy specjalne, stąd też rozwój festiwali, zresztą bardzo różnych, festiwali operatorskich, festiwali aktorskich, festiwalu oczywiście polskich filmów fabularnych, tych festiwali, które odbywają się w Krakowie, Off Camera, etc., czy festiwal Dwa Brzegi. I dziś możemy rzeczywiście, tak jak pan powiedział, zrecenzować obecną sytuację takimi dwoma czy trzema krótkimi zdaniami. Po pierwsze, nie zawodzi publiczność polska na polskich filmach. Ta publiczność jest rzeczywiście duża i mogę od razu powiedzieć, bo te wyniki znam, ona jest najwyższa w Europie, patrząc na rodzimą produkcję, porównując ją do produkcji amerykańskiej. Druga rzecz bardzo ważna, trzeba pamiętać, że mamy wreszcie taką kompletność pokoleniową, bo mamy takich tuzów jak Andrzej Wajda czy Krzysztof Zanussi, z drugiej strony mamy Agnieszkę Holland, z trzeciej strony mamy Smarzowskiego i mamy to młode pokolenie, które przebija się dość sprawnie z obrazami często bardzo przecież trudnymi, jak Sala Samobójców, czy inne filmy. I muszę powiedzieć, że to buduje takie przekonanie, które było zawarte w pana pytaniu, że polskie kino wyszło z kryzysu, natomiast do tego, by być kinem światowym, jeszcze bez wątpienia nam brakuje. I brakuje dwóch rzeczy. Po pierwsze pieniędzy jeszcze. Trzeba pamiętać, że Polski Instytut Sztuki Filmowej, dając ponad 100 milionów, nie ma partnera takim, jakim były spółki różnego rodzaju, podmioty prywatne, ale także telewizje prywatne, jak Kanał Plus wcześniej, czy nieistniejący już kredyt Bank S.A., czy też Polska Telewizja, która w znacznym stopniu wycofała się z wspomagania produkcji rodzimej. Mam nadzieję, że na pewien czas. Ale generalnie rzecz biorąc, brakuje środków finansowych i mogę określić, że brakuje ich niezbyt dużo, bo brakuje pomiędzy 70 a około 110-120 milionów, abyśmy mieli pełną satysfakcję. I druga rzecz, która jest jeszcze przedmiotem mniej popularnym, jeżeli chodzi o znawstwo, to są scenariusze. My mamy świetną literaturę, bardzo często te najlepsze filmy, jak Ziemia Obiecana, czy Noce i Dnie, czy inne filmy powstawały w oparciu właśnie o tą naszą piękną literaturę, natomiast tych scenariuszy współczesnych jest niestety mało. Ja bardzo się cieszę, że powstają właśnie takie filmy jak Ida, jak Dom Zły, jak też W Ciemności, że powstają filmy także oparte o scenariusze kompilowane i że powstają takie filmy, które rzeczywiście odnoszą się do współczesnych problemów, ale niestety ich jest cały czas za mało.
Z czego wynika to takie kiepskie finansowanie po stronie instytucji prywatnych czy firm prywatnych?
Z różnych powodów. Przede wszystkim trzeba patrzeć, że takie duże instytucje jak na przykład Canal Plus, czy HBO, czy inne podmioty, generalnie rzecz biorąc funkcjonujące w obszarze telewizji, w ostatnim czasie przechodziły różne zmiany korporacyjne. I z tego też powodu zawieszały określony sponsoring, bo nie wiadomo było też, jaki finalny efekt tego sponsoringu ma być po stronie oczywiście odbiorcy, czyli z jaką marką te filmy będą prezentowane. A z drugiej strony telewizja publiczna cały czas skarży się na niskie wpływy z abonamentu, nierozwiązane problemy finansowe. Po części słuszne, po części niesłuszne, bo według mojej oceny wydaje od czasu do czasu pieniądze na zbędne rzeczy, a można byłoby utrzymać ten fundusz filmowy na poziomie 30-40 milionów, to nie jest duża kwota, a byłaby ona bardzo pomocna polskiemu filmowi. I trzeci powód to generalnie rzecz biorąc kryzys. Oczywiście ten kryzys, który kilka lat temu spadł nam jak grom z jasnego nieba. On wywołał pewne zmiany także w politykach takich marketingowych i część sponsorów, tych zwłaszcza mniejszych, krótko mówiąc, się wycofała.
A mamy przecież tak dużo bardzo prężnych, bardzo bogatych firm, które dofinansowują różnego rodzaju przedsięwzięcia, przedsięwzięcia sportowe, też przedsięwzięcia kulturalne. Czemu tak rzadko dofinansowują filmy, właśnie filmy?
I powiem bardzo precyzyjnie, bo nie chciałbym nikogo urazić, ale proszę zwrócić uwagę, że ci najwięksi, którzy zdecydowali się na wsparcie określonej produkcji, nie mieli szczęścia. Po prostu nie konsultowali się ze swoim wsparciem, tylko wybierali określone tytuły i te tytuły okazywały się, krótko mówiąc, katastrofą, klapą. Klapą artystyczną, klapą finansową, klapą także, jeżeli chodzi o publiczność. I krótko mówiąc, no byli tacy, którzy zrazili te prywatne podmioty do tych nielicznych, ale bardzo cennych produkcji. Wszyscy domyślamy się, o jakie firmy chodzi generalnie rzecz biorąc, ale ważne jest, aby wrócić do prawdziwego sponsoringu tego prywatnego, który będzie oparty no, nie tylko na intuicji czy na chcieństwie, ale na prawdziwej wiedzy, jakie filmy, jakie podmioty powinny wspierać, aby uzyskiwać satysfakcję z tego, że dany film niesie także daną firmę.
Ale mamy przecież Polski Instytut. Czy nie warto skierować właśnie tego typu środki do Polskiego Instytutu? On robi kapitalną robotę w tej chwili.
Polski Instytut Sztuki Filmowej posiada środki finansowe z kilku źródeł i oczywiście te źródła dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są albo wystarczające, albo prawie wystarczające. Natomiast faktem jest, że Polski Instytut Sztuki Filmowej jeszcze nie odzyskuje z rynku tego najlepszego środków finansowych zainwestowanych w określone firmy, dlatego że jest na końcu łańcuszka tych rozliczeń finalnych. Ale generalnie rzecz biorąc, ważne jest, że Instytut Sztuki Filmowej zgodnie z ustawą, zgodnie z regulaminami, statutem, może przeznaczyć tylko i wyłącznie określoną część na produkcję filmową. Pozostała część przez producenta musi być zdobyta na rynku prywatnym. I to jest zasada, która właściwie jest dobra, dlatego że on nam weryfikuje także samego producenta. Natomiast fatalnie jest, że w dniu dzisiejszym ten producent ma tak mało partnerów.